Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry, witam naszego gościa. Pani Natalia Till, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A przed nami pani debiutancka książka, Wals dla Izabeli, powieść, romans wojenny, tak powiem najogólniej, a będziemy o tym rozmawiać przez czas jakiś, więc wiele rzeczy się wyjaśni. Czy nadal czuje pani radość, patrząc na gotową, swoją pierwszą książkę już?
Myślę, że zawsze będzie sprawiało mi przyjemność patrzenie na tę książkę i myślenie o niej, ponieważ będzie ona niezmiennie bliska mojemu sercu. Jeżeli jakakolwiek książka powstanie po niej, to na pewno zawsze będę wracać do tej pierwszej.
A co się stało z tymi przed nią? Bo były, prawda? Książki jakieś.
To znaczy były próby podejmowane.
Niechciane dzieci jakieś
niechciane
powstały.
No, nie ma niechcianych dzieci, może tak, ale są niechciane książki. Chociaż o miano książki trzeba sobie zasłużyć, a tamte próby podejmowane to tak niekoniecznie. No, uważam, że trzeba też na czymś popracować. Zawsze jest potrzebny jakiś materiał roboczy, żeby z niego móc stworzyć coś lepszego. Mhm.
Pisarz jest przede wszystkim odkrywcą. To pani słowa, tak?
Tak uważam.
Odkryła pani tutaj dla siebie czas II wojny światowej, Warszawę wojenną. Nie tylko to, bo tam wiele innych rzeczy się pojawia. I to jest książka, w której opowieść o miłości wojennej właśnie, dziewczyny z dobrego polsko-niemieckiego domu i chłopaka muzyka z nalewek warszawskich, Żyda, jest też opowiadana przez Izabelę, która przybywa do domu swojej młodości i swojego dzieciństwa. W tej chwili w stanie opłakanym ten dom. Mówi, tu nie było żadnego składzika, to jest przecież sala balowa, to miejsce tak teraz zdegradowane. I spotyka Teresę, 20-paroletnią dziewczynę, studentkę, która słuchając tej opowieści o tej wojennej historii i miłości zawiesza swoje życie, zawiesza swoje studia na parę dni i się w to strasznie angażuje. I mnie się wydaje, że pani troszkę też jest taką Teresą, tylko że żadna Izabela chyba do pani nie przyszła, nie zapukała do drzwi, nie poprosiła o fortepian. Co do pani przyszło, że się ta historia pojawiła?
Ja zawsze mówię, że powieść, którą napisałam, powstała sama z siebie. Ja od wielu lat, od kiedy nauczyłam się czytać, jestem zagorzałą czytelniczką i obserwatorką i myślę, że jest to suma różnych wypadkowych, tych wszystkich zdarzeń, tych wszystkich doświadczeń książkowych, czytelniczych, jakie w sobie posiadam i nie mogę powiedzieć, że coś do mnie przyszło. Jest to po prostu powieść, która sama w jakimś stopniu powstała w mojej głowie. Ja ją dopracowałam, doszlifowałam i teraz jest.
A ja mam wrażenie, że to się jednak troszkę w głowie wyświetliło. Ten dworek pod Warszawą, przed wojną, czerwiec, lato. To tak jakby się stare zdjęcia oglądało, kiedy się czyta pani książkę. Dziewczyna 16-letnia, jej dwóch starszych braci, rodzice, bal. To wszystko tak jakoś się wyświetla i to w pani też się musiało jakoś pojawić. Była tam pani chyba całą sobą przez jakiś czas.
Ja wiele takich fotografii obejrzałam, wiele czytałam na temat Warszawy, w ogóle Polski dworkowej, akurat to jest dworek pod Warszawą, gdzie dzieje się akcja, ale Polska niegdyś była państwem typowo dworkowym, bo przed wojną przecież było ich w Polsce ponad 20 tysięcy, z czego niewiele się zresztą stało. I ja tą książkę tworzyłam, widząc te zdjęcia, widząc moich bohaterów, widząc wszystkie wydarzenia, które opisuję, od A do Z, można by było powiedzieć.
Ale też wędrowała pani po getcie warszawskim, przeżywała całą okupację, wiedziała na co były kartki, jaka była łapówka za to, żeby ktoś przymknął oko, że jest akurat Żyd wyprowadzany z getta. Mm-hmm.
Owszem, byłam, już getta warszawskiego nie ma, są jedynie tereny, na których kiedyś to getto się znajdowało, ale odwiedziłam Warszawę przed napisaniem książki. Klimat, zresztą często wracam do Warszawy, bo klimat tego miasta jest wyjątkowy i tą historię czuć na każdym kroku. Niestety przykrą dla nas Polaków historię, ale jednak jest to część naszej tożsamości. Jeśli chodzi o takie szczegóły, tak jak pani tutaj wspomniała, o łapówce, jaka była jej wysokość dla szantażystów, którzy...
Dla szmalcownika, powiedzmy tak.
Tak. To udało mi się znaleźć w materiałach Muzeum Getta Warszawskiego. Był to wywiad z jednym z więźniów byłego getta warszawskiego, któremu w ten sposób, który ja opisuję w książce, udało się wydostać z getta na stronę arejską i taką kwotę łapówki on podaje w tym wywiadzie, więc jest ona jak najbardziej prawdopodobna.
A jak pani myślała sobie o tym wszystkim, co pani tu opisuje, kiedy z Żydów spotykają coraz większe represje, potem to wszystko już wiemy, jak bardzo tragicznie się kończy. Jak to w ogóle było możliwe? Co się stało, że do tego doszło? Myślała pani o tym, czy nie?
Wie pani co, ja o tym bardzo często myślę. Dlaczego jest tyle zła na świecie? Dlaczego kiedyś człowiek człowiekowi był w stanie zgotować taki los? I myślę, że jest to jedno z tych pytań, na które nigdy nie znajdziemy odpowiedzi. Ponieważ wolę myśleć, że jest jednak więcej dobra w ludziach niż zła. A jednak no, historia pokazuje, że potrafimy być dla siebie jak bestie, ponieważ mówimy tu o ludziach, o narodzie, no, nazwijmy to po imieniu, który był przecież wielkim pasjonatem kultury, sztuki.
No pokazuje jednak pani tu dwóch oficerów niemieckich, obaj wykształceni, prawda? I obaj okrutni po prostu.
No jak widać, w ludziach tkwią różne osobowości. A dlaczego tak było? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, nie jestem też historykiem ani gruntownym badaczem historii. Mogę jedynie domniemać, że w każdym jednak tkwi jakaś cząstka dobra i to od człowieka, może też od okoliczności zależy, czy ta cząstka dobra wypłynie ponad to zło, które też w nas tkwi. To jest pytanie do ludzkości.
Wróćmy do początku, to znaczy nie do spotkania Teresy z Izabelą, tylko do początku miłości Izabeli. Mamy bal, ona ma 16 lat, ubrała się w sukienkę, że ojciec po prostu mało nie zemdlał na ten widok tak nieskromną i dwóch chłopaków, Tadeusz i pojawia się skądś tam Jakub. Jak pani jako autorka dyryguje losami ludzkimi? Jak to było? Jak pani prowadziła ten romans w swojej głowie? Czy były takie momenty, że on się sam prowadził? Że Izabela wybrała tego albo tamtego? Że było tak albo inaczej? Już nie pytam o zakończenie, bo nie będziemy o nim mówić, ale że to się tak, a nie inaczej skończy?
Ja od początku wiedziałam, jak książka się skończy i jak potoczą się losy moich bohaterów. Więc od samego początku, zanim jeszcze usiadłam do pisania, miałam cały konspekt przygotowany, wszystkie wydarzenia były nakreślone. Postać Tadeusza służyła mi przede wszystkim do pokazania Izabeli jako, że tak użyję takiego słowa, jako trzpiotki.
Osoby udało się.
Beztroskiej, frywolnej, może odrobinę, ale przede wszystkim niezbyt poważnie podchodzącą do życia, do ludzi, do spraw ją otaczających, myślącą, że wszystko w życiu przechodzi łatwo i wszystko jej się należy. Więc była to postać zdecydowanie potrzebna mi do pokazania jej przemiany, bo jednak życie i losy ludzkie weryfikują to, kim jesteśmy i tak też było w przypadku Izabeli.
Nawet wtedy, kiedy już zaczyna się wojna, jej koleżanka natychmiast wstępuje do szarych szeregów. Ona jakoś tak z początku nie bardzo potrafi się w tym wszystkim określić. Nadal jest taką panienką delikatną z dobrego domu, prawda? A czasem z kolei ryzykuje nierozsądnie.
Ja przede wszystkim nie za bardzo wierzę w cudowne przemiany i nie chciałam też, żeby taka cudowna przemiana miała miejsce w przeciągu jednego dnia. Jest 1 września, spadają bomby i Izabela stwierdza, że jest kimś innym niż jest. Ukazałam ją początkowo jako osobę, która ma wszystko i która uważa, że powinna mieć wszystko, więc nie widziałam powodu, dla którego ta nagła zmiana miałaby mieć miejsce. Tutaj przyczyną, dla której Izabela ulega przemianie, jest właśnie miłość, miłość do drugiego człowieka i moja bohaterka podchodzi do niej w dość prosty sposób. Dla niej myślenie jest zero-jedynkowe. Jest ktoś, kogo kocham i zrobię wszystko, żeby utrzymać go przy życiu. A to, że podejmuje ryzyko, jest jakąś rzeczą uboczną. Stąd też wynika jej przemiana. Nie dlatego, że ona podejmuje decyzję, że powinna może zrobić coś dla państwa, ale podejmuje decyzję, jaką dyktuje jej serce.
Ale chodzimy z nią przez getto, prawda, bo ona pracuje w szpitalu tam, sama się zgłasza, z wyjaśnionych przez panią powodów, ale jednak przecież pracuje w bardzo ryzykownych warunkach i to są te sytuacje, kiedy konający z głodu ludzie wyciągają ręce, a ona wie, że nie może pomóc wszystkim, niesie dla kogoś innego. Bardzo dramatyczny wybór. Myślę, że tak człowiek też dojrzewa, prawda? I ona też musiała dojrzeć w tym momencie.
Oczywiście. Jest inaczej, kiedy słyszymy o różnych zbrodniach, o tragediach, a całkiem inna sytuacja jest, w której jesteśmy bezpośrednim świadkiem zbrodni, która wówczas miała miejsce i wówczas nie można podchodzić do tego z dystansem. Izabela jest tam całą sobą, jest bezpośrednim świadkiem, jak już wspomniałam, ale uczestniczy także w jakimś stopniu w tych wydarzeniach. Tu już nie chodzi wyłącznie o ratowanie życia najbliższych, czyli Jakuba i jego rodziny, ale także tych wszystkich, którzy zgłosili się do niej o tą pomoc.
No dobrze, Jakub Abramowicz, jak on się pojawił? Właśnie taki. I że pianista skrzypkiem mógłby być?
Mógł być skrzypkiem, a jednak wybrałam nieco inną profesję. Ja osobiście jestem taką miłośniczką muzyki klasycznej. Ja bardzo lubię jej słuchać i chciałam ją słyszeć podczas pisania i myślę, że czytelnikom także sprawi przyjemność usłyszenie tej melodii w swojej głowie, kiedy będą czytać książkę.
Są właściwie dwa walce, prawda? Jeden walc taki, który jest ich takim kodem pożegnalnym, że tak powiem, a drugi właśnie ten skomponowany gdzieś w ciemnej komórce, który jest najpiękniejszym dziełem jego życia, Jakuba.
Ten drugi utwór, w moim odczuciu, to nie musi być walc. Bezpośredni tytuł właśnie odnosi się do tego pierwszego walcu, który nawiązuje do różnych przełomowych sytuacji w życiu moich bohaterów, a utwór skomponowany przez Jakuba Abramowicza dla Izabeli może być wszystkim. Aha. Chciałam, żeby każdy mógł wybrać coś najwspanialszego, najpiękniejszego dla siebie.
No dobrze, rozmawiamy o Warszawie wojennej, ale przecież Izabela wędruje też do Francji, prawda? Różne spotykają ją losy. I jak pani tam prowadziła swoje badania i odkrycia pisarskie na froncie?
Z Francją było już nieco gorzej, dlatego przyznam, że tam nie mam aż tak szczegółowo rozpisanej tej fabuły. Ale kilka materiałów na ten temat także udało mi się znaleźć. Wiemy, że lazarety istniały na wszystkich frontach II wojny światowej. Były tam zarówno Niemki, jak i Volksdeutschki. Tam też umiejscowiłam dlatego właśnie moją bohaterkę.
Volksdeutschkę.
Volksdeutschkę, tak.
Z polsko-niemieckiej rodziny, jak już powiedziałyśmy. I to rodziny, no troszkę związanej z Gdańskiem, bo jej ojciec pochodził z Gdańska, prawda? Ale też dla niej Gdańsk i morze było takim ważnym miejscem i też dla niej i dla Jakuba było takim miejscem coś w rodzaju raju, marzenia o wiecznej miłości. Będąc w Warszawie głównie jednak umieściła pani to swoje emocjonalne centrum nostalgiczne tutaj na wybrzeżu.
Tak, ponieważ ja sama pochodzę z Gdańska i zawsze gdziekolwiek będę na świecie, gdziekolwiek będę mieszkać, będzie to moje miejsce na ziemi, jak Gdańsk. Kocham całym sercem, nie tylko Gdańsk, ale całe wybrzeże i Morze Bałtyckie. I chciałam, żeby historia moich bohaterów nawiązywała także do tego miejsca, co zresztą pokazuje fabuła książki.
I jeszcze chciałam panią zapytać właśnie o te decyzje, bo już wiem, że miała pani plan gotowy, no ale ten plan też powstawał, więc musiała pani zadecydować, przepraszam, kto przeżyje, prawda? Jest wojna, więc wiele osób nam znika w trakcie tej powieści. To były trudne decyzje, czy takie oczywiste?
Zakładałam z góry, że ktoś musi umrzeć, ponieważ podczas II wojny światowej nie było chyba rodziny, która nie byłaby dotknięta śmiercią, więc założenie, że rodzina mojej bohaterki jakoś prześlizgnie się przez wojnę, niezauważona, niedotknięta, było dla mnie absurdalne, więc z góry założyłam, że wypadki potoczą się w ten sposób, że ktoś jednak odejdzie.
A ma pani jakieś takie przedmioty, albo słyszała o nich, które przynoszą w przeszłość, są tym kontaktem? Tu mamy najpierw cały dom, prawda? Ten pod Warszawą. Chociażby te sekretne drzwi w ścianie, ale też skrzyneczka z jakimiś pamiątkami. No i ten fortepian ze złamaną nogą i już bez większości klawiszy. Ale jednak to jest też taki przedmiot, który nas po prostu wiąże z dawnymi czasami.
Ja generalnie jestem bardzo sentymentalna i sama posiadam pudełko z pamiątkami, które w jakimś stopniu obrazuje moją przeszłość, moje dzieciństwo, dorastanie. Są to przeróżne rzeczy, które absolutnie mają typową wartość sentymentalną i nie potrafię się pozbyć tych przedmiotów. I myślę, że wiele osób na świecie, w Polsce ma takie przedmioty, czy również pudełko z pamiątkami, które nawiązują do ich przeszłości.
I próbuje pani czasem, tak patrząc na jakąś starą rzecz, myśleć o tym, czyja była, kto jej dotykał, jaka to historia?
Tak. Mam takie przedmioty w moim rodzinnym domu, ponieważ no, u siebie to ja sama buduję tę historię od początku, ale w domu tak. Przede wszystkim rzeczy, które były używane przez osoby, których już nie ma.
Jest pani trochę Izabelą, czy trochę Teresą, czy obydwiema, czy żadną z nich?
Izabela i Teresa to postać fikcyjna.
Ja wiem, ja
takie traktuję. Nie utożsamiam się z żadną z nich. Ja jestem sobą, jestem Natalią Teal i tak lubię o sobie myśleć.
Czyli nie sportretowała pani siebie, swoich emocji, swojej wrażliwości tutaj tak do końca w żadnej
sensie. Pewno moja wrażliwość jest w książce napisana, w każdym słowie jest zawarta. Aczkolwiek nie potrafiłabym powiedzieć, że jakakolwiek postać z książki jest tożsama ze mną, bądź z jakąkolwiek inną osobą, jaką znam. To są postacie, które stworzyłam na potrzeby książki.
Walc dla Izabeli. Powstała książka, zdecydowała pani, że już to jest to, co należałoby spróbować wydać. Napisała do ponad 20 wydawnictw?
Tak, napisałam do tych największych wydawnictw, bo stwierdziłam, że jak spadać to z wysokiego konia. Nie chciałam na początku jej wysyłać nigdzie. Właściwie to tak przypadkiem się wydarzyło, ale nie żałuję. Cieszę się, że ta przygoda się rozpoczęła i że książkę udało się wydać, że trafiła ona w ręce czytelników i mam nadzieję, że znajdzie swoje grono odbiorców.
Zyski spółka. Ale 6 wydawnictw odpowiedziało, tak?
W sumie tak, chociaż nie chcę tutaj...
Jasne, no pewnie.
Wszystkich.
Ale to jest to jakiś dowód na to, że zainteresowanie było i jak rozumiem, pisze pani już nadal, znajdując na to czas w jakiś sposób?
Tak, udaje mi się czasami wygospodarować godzinkę czasu, żeby coś napisać. Albo chociaż poszukać materiałów, przeczytać coś, co będzie przydatne w pisaniu drugiej powieści, ale muszę przyznać, że małymi krokami idę do przodu.
Ja mówię o tym czasie, bo pani na swoim blogu pisała o tym, że ludzie nie mają czasu. Nie mają czasu, żeby czytać, nie mają czasu, żeby pisać, prawda? A tak naprawdę to pewnie każdy by znalazł, gdyby poszukał
tak
ten
sądzę.
Czas.
Gdyby każdy, wystarczyłoby usunąć Facebooka i już mielibyśmy na to czas. Ale to ja wiem, że to są drastyczne kroki, więc...
To jest dla pani czas wypoczynku, to pisanie ciężkiej pracy, czy robienia czegoś, co jest naprawdę w życiu ważne, no oprócz się męża, dziecka, wiadomo, pracy, ale co jest taką rzeczą szczególnie ważną też?
Traktuję to jako wartościowe hobby. W ten sposób. Nie jako coś, co muszę zrobić, nie czuję przymusu. Nie jako coś, co sprawia mi wielką trudność, czy traktuję jako ciężką pracę, ponieważ robię to dla siebie, bo nikt mnie do tego nie namawia, tak negatywnie, jedynie pozytywnie. Dlatego, tak jak uczymy się języków obcych, czy gry na instrumentach, jest to praca, to jest coś, co wymaga ode mnie, czy od kogokolwiek wymagałoby wysiłku, ale jest to takie uczucie zmęczenia jak po intensywnym treningu, gdzie jest i radość, i zmęczenie, i jakiś może ból czasami.
A wyobraża sobie pani jakoś swojego czytelnika, swoją czytelniczkę? Dla kogo to jest książka?
Myślę, że każdy mógłby tam odnaleźć coś dla siebie. Mój mąż, który czyta głównie kryminały, thrillery, przeczytał książkę i powiedział, że nawet gdybym ja tego nie napisała, to książka i tak by mu się spodobała. Więc myślę, że mężczyźni także by się w niej odnaleźli, chociaż skierowana jest głównie do kobiet.
No bo jest to miłości, prawda?
No zdecydowanie tak.
Jest to takiej wielkiej miłości, takiej, że te dwie połówki się spotykają i właściwie co by się nie wydarzyło, to oni zawsze będą razem, nawet jeśli będą osobno. Taki ideał trochę. No to o czym pani teraz pisze?
To także jest powieść osadzona w innej epoce. Tutaj nawiązuje do dwudziestolecia międzywojennego, do wojny, ale także do czasów tuż po wojnie. Akcja toczy się, mogę to zdradzić, w Gdyni Orłowie.
Pięknie.
Tak, bardzo urzekło mnie to miejsce i pewien budynek, który kiedyś tam stał, chociaż nie chcę zdradzić jeszcze, co to był za budynek, ale niektóre miejsca, które tam opisuję i tam, gdzie toczy się główna akcja, były prawdziwe, naprawdę tam istniały, więc myślę, że osoby, które mieszkają w Gdyni bądź okolicach, będą mogły się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy na temat tego miejsca.
Bo pisarz jest odkrywcą, jak pani sama napisała.
No nie inaczej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Natalia Teal, Walc dla Izabeli, debiutancka powieść. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Iwona Borawska, audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.